Storybox przedstawia Stefan Grabiński, Demon Ruchu i inne opowiadania. Czyta Roch Siemianowski. Głucha przestrzeń. Ballada kolejowa. Pomiędzy Orszawą a Byliczem zregulowano przestrzeń. Stało się to możliwe dzięki zasypaniu mokradeł nad Wierszą i przeprowadzeniu niwelacji pod tak zwanym upłazikiem. Wskutek tego linia uległa znacznemu skróceniu, gdyż pociąg, zamiast omijać bagnisty teren w wielkim, silnie na północ wygiętym łuku, szedł teraz po jego cięciwie, zmierzając do celu prosto jak strzała. Skrót okazał się ze wszech miar pożądany. Ruch kolejowy zyskał znacznie na tempie, a okolica, dotychczas malaryczna z powodu bagiennych wyziewów, wkrótce przybrała charakter suchej, zdrowej równiny, która wnet pokryła się bujną zielonością. Dawną przestrzeń okrężną, zwaną teraz Głuchą, zamknięto i izolowano. Do rozebrania toru i usunięcia obiektów kolejowych zamierzała dyrekcja ruchu przystąpić dopiero po pewnym czasie. Nie było z czym się spieszyć. Wiadoma rzecz. Zburzyć łatwo, zbudować trudniej. Tymczasem, w rok po oficjalnym zamknięciu starej linii, zaszedł fakt dziwny i niespodziewany. Pewnego dnia zgłosił się u dyrektora odnośnego departamentu w Orszawie niejaki Szymon Wawera, wysłużony inwalida kolejowy i emerytowany konduktor, z prośbą, by mu oddano pod opiekę wyłączoną z ruchu Głuchą przestrzeń. Gdy mu dyrektor przedstawił, że jest to zupełnie zbyteczne, bo pętlicę w najbliższych miesiącach rozbiorą i że funkcja budnika w tych warunkach byłaby co najmniej iluzoryczna, jeśli już nie wprost śmieszna, oświadczył Wawera, że będzie pilnował starego toru całkiem bezinteresownie. Bo proszę pana naczelnika, tłumaczył gorąco, a w dzisiejszych ciężkich czasach to i na szyny ludzie się łakomią. A szkoda byłaby wielka dla kolei, panie naczelniku, wielka szkoda. Proszę samemu obliczyć, tyle dobrego kutego żelaza. Tor tam przeszło 12 kilometrów długi. Jest się czym obłowić, a ja dopilnuję wiernie jak pies, panie naczelniku. Nie dam uszczknąć ani jednego metra. Jakem stary konduktor Wawera. Centusia za to nie chce, ani złamanego szelonga. Choćby mi pan dyrektor sam pchał do ręki, nie wezmę nic. Ja tak tylko z miłości wielkiej do zawodu i dla honoru chcę być budnikiem na Głuchej przestrzeni. Dyrektor ustąpił. Ha! A jeśli już tak koniecznie i to bezinteresownie, no pilnuj pan sobie tej linii do czasu. A zatem, dodał z uśmiechem lekkiej ironii, uderzając go po ramieniu, mianuję pana od dzisiaj drużnikiem Głuchej przestrzeni. Wawera ze łzami w oczach uścisnął dłoń zwierzchnika i wyszedł z biura szczęśliwy jak nigdy. Nazajutrz objął służbę. Zabrał ze sobą z Orszawy parę gratów, mebelków, pościel, trochę książek i naczyń kuchennych i spakowawszy to chude gospodarstwo na ręczny wózek, sprowadził się na nowe mieszkanie, którym miała być odtąd budka byłego drużnika wyłączonej z ruchu strefy. Był to budynek niewielki, nadniszczony już przez całoroczne zaniedbanie, lecz w dziwnie pięknym otoczeniu. Wciśnięta we wnękę parowu, parę metrów nad poziomem toru, budka wyglądała z daleka pod swym daszkiem z czerwonego łupku, jak zaczarowana chatka z bajki. Mały lasek i odłowy wyrosły półkolem na szczycie jaru, ujmował ją w opiekuńcze ramiona i chronił od wichrów północy. W wybite okna zaglądały złote głowy słoneczników, przemycał się szerokolistny łopian. W rynnach, powyginanych fantastycznie, lęgły się pisklęta jaskółek. Przed domem, w ogródku zarosłym zielskiem, na Głucho oddawała się wiatrom na wolę samotna topola. Wawera u wstępu objął miłosnym spojrzeniem nową sadybę i żwawo zabrał się do porządkowania i naprawek. A potrzebne już były bardzo, bo jego poprzednik opuścił